Mamy godzinę 12.24 i mamy też już połączenie z Tomaszem Grzywaczewskim, dziennikarzem, publicystą, podróżnikiem, amerykanistą. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wczoraj cały świat mówił o super wtorku, prawybory prezydenckiej Partii Demokratycznej w Stanach Zjednoczonych. No właśnie, i co wiemy na ten moment, jak te prawybory przebiegały, jakie są wyniki?
Tak, w tym momencie cały czas trwa jeszcze zliczenie głosów w niektórych stanach, ale główne wyniki są już, można powiedzieć, znane. Ten super wtorek wygrywa Joe Biden, no i to jest jego wielki powrót, ponieważ on był kandydatem, który początkowo był faworytem, po czym, kiedy rozpoczęły się prawybory, bo te prawybory już trwają od kilku tygodni, no Joe Biden systematycznie tracił poparcie, te wybory przegrywał. Na prowadzenie wysuwał się Bernie Sanders, polityk z punktu widzenia amerykańskiego, można powiedzieć wręcz, że skrajnie lewicowy, polityk socjalistyczny. I wydawało się, że Bernie Sanders tak bardzo mocno kroczy po nominację, tym samym wzbudzając popłoch wśród demokratycznych elit, dla których jest on postacią, można powiedzieć, groźną, takim trochę, powiedziałbym, upiorem, który straszy amerykańskie elity wielką socjalistyczną rewolucją. Stąd też w zasadzie zawiązała się już w łonie Partii Demokratycznej taka antysandersowa koalicja, której celem było i jest cały czas powstrzymanie Berniego Sandersa przed otrzymaniem prezydenckiej nominacji. No i ta koalicja w ten super wtorek odnosi wielkie, wielkie zwycięstwo. Przede wszystkim dlatego, że Joe Biden zwyciężył w Stanach Południowych, co było generalnie raczej do przewidzenia. Biden cieszy się popularnością w południowej części Stanów Zjednoczonych. On te wybory wygrał między innymi w Alabamie, Arkansas, Karolinie Północnej. W zeszłym tygodniu wygrał jeszcze wybory w Karolinie Południowej, w Virginii. To są te wszystkie stany, w których on zyskał poparcie, ponieważ, i to jest bardzo istotne, Joe Biden jest kandydatem popieranym przez Afroamerykanów. I to jest też z drugiej strony największa bolączka Berniego Sandersa, który próbował odbić ten afroamerykański przyczółek i jak widać mu się to nie powiodło. Co więcej, Biden triumfuje również w Teksasie, w bardzo dużym istotnym stanie, triumfuje w Oklahomie, triumfuje w Tennessee, a zatem w tych takich stanach południowo-środkowych. Udało mu się również wygrać w Massachusetts, w Nowej Anglii, a zatem no, Sanders ewidentnie przychodzi do defensywy, choć zwyciężył w Stanach Zachodnich, Nevada, Colorado, Utah. W tym momencie trwa jeszcze zliczanie głosów w stanie bardzo ważnym z uwagi na liczbę elektorów, ponad 400, czyli w Kalifornii. I wydaje się, że on w tej Kalifornii wygra, co pokazuje, że ten zachód Stanów Zjednoczonych jest jednak bardzo lewicowo-liberalny. A tym na ten moment możemy powiedzieć po tym wtorku tak. Wygranym jest zdecydowanie Joe Biden, odzyskuje inicjatywę, będzie teraz mocno szedł do przodu. Przegrany w pewnym sensie jest Bernie Sanders, ale niewątpliwie tym wielkim pokonanym jest Michael Bloomberg, były burmistrz Nowego Jorku, a przede wszystkim multimiliarder dysponujący w zasadzie nieograniczonymi zasobami finansowymi, który był w pewnym momencie pokazywany jako alternatywa właśnie dla Sandersa, jako ten człowiek, który miał wokół siebie zjednoczyć ten umiarkowany demokratyczny elektorat. Okazało się, że tak nie jest. Mike Bloomberg wygrał tylko i wyłącznie te prawybory na wyspie Samoa Amerykańskie.
No właśnie, i tutaj można podkreślić, że Mike Bloomberg już do tej pory wydał ponad pół miliona złotych na wybory.
Tak, chciałbym tak dodać, że on wydał prawie pół miliona dolarów.
Mhm, tak, więcej, oczywiście dolarów.
Więcej niż Clinton i Trump razem wzięci w roku 2016. Aczkolwiek ja myślę, że to jest dla amerykańskiej demokracji w ogóle bardzo dobry znak, bo oznacza, że demokracji mimo wszystko jednak nie można kupić. Ponieważ Bloomberg przyjął taką strategię, że on w ogóle w pierwszych prawyborach do tego momentu nie brał udziału i dopiero przed super wtorkiem rozpoczął w zasadzie zmasowane uderzenie medialne, po prostu zalewając Amerykę swoimi reklamami. Okazuje się, że ilość wydanych pieniędzy absolutnie nie przekłada się na wynik wyborczy, a zatem istotniejsza jest po pierwsze decyzja wyborców, ale też po drugie polityka partyjna. bo jednak partia demokratyczna zgromadziła się wokół Joe Bidena, a więc to nie jest tak, że oligarchia pieniądze jest w stanie całkowicie tę demokrację przejąć, bo oczywiście posiadanie pieniędzy jest konieczne do prowadzenia kampanii, to bez w ogóle dwóch zdań. Natomiast to nie jest tak, że można po prostu wydać nieograniczoną ilość pieniędzy i po prostu kupić sobie nominację. A zatem myślę, że ten wynik Bloomberga jest dla demokracji, jak wspomniałem, dobrym znakiem. A zatem tak chyba wygląda to pole bitwy po super wtorku, także na prowadzeniu Joe Biden, Sanders przechodzi do defensywy, Bloomberg został po prostu zmiażdżony. Jak wspomniałem, on wygrał na tej wyspie samoamerykańskie i co bardziej złośliwi komentatorzy dodają, że jest to jedyne miejsce, w którym on publicznie nie występował.
To właśnie, Tomku, a jak obserwujesz media amerykańskie i to co mówi, pisze teraz opinia publiczna, to czy coś było specjalnym zaskoczeniem, czy może te wstępne wyniki są zgodne z oczekiwaniami Amerykanów?
Znaczy, myślę, że ciekawe jest to, że największe szanse na przewidzenie wyników tego sportorku mieli ci, którzy przez ostatni miesiąc w ogóle nie zajmowali się amerykańską polityką. Jeżeli ktoś ten miesiąc sobie odpuścił, to mógł przewidzieć, co się wydarzy, dlatego że dokładnie ten miesiąc, półtora miesiąca temu mówiono tak, Biden pierwszy, Sanders drugi, Bloomberg nie wiadomo, bo w ogóle jeszcze nie zaczął kampanii, czyli stawiamy na Bidena. Ostatni miesiąc, te wybory, które się wcześniej odbywały, czy to w Iowa, czy w New Hampshire, czy w Nevadzie, były kompletnym rollercoasterem. W międzyczasie pojawił się jeszcze kolejny niespodziewany kandydat wywodzący się z Indiany, czyli Pete Buttigieg, który odniósł spektakularne zwycięstwo bodajże w Iowa. On się w międzyczasie wycofał z kandydowania i przekazał swojego głosu na rzecz Joe Bidena, a zatem po niezwykłym rollercoasterze ostatnich kilku tygodni mamy powrót do tego, co wiedzieliśmy, powiedzmy, gdzieś w połowie stycznia. A zatem te wyniki dzisiejsze są zaskoczeniem dla tych, którzy sądzili, że będziemy mieli jakąś wielką rewolucję, coś zupełnie niespodziewanego. No, okazuje się, że amerykańska polityka wraca na pewne wytyczone tory, choć przed nami jeszcze kolejne prawybory. Sanders, to nie jest tak, że Sanders został rzucony na kolana, on będzie dalej walczył i jednocześnie ten jego mocny wynik, jak mówię, w tych stanach tradycyjnie bardziej liberalnych, pokazuje, że generalnie wyborcy bardziej liberalni, młodsi wyborcy, odwracają się od tradycyjnych elit demokratycznych i skręcają zdecydowanie bardziej na lewo w stronę tej tak zwanej progresywnej, socjalizującej lewicy. Ponadto na Sandersa zagłosowało też wielu młodych Latynosów. Nie tak wielu, żeby dać mu zwycięstwo, ale jest to pewien trend, który myślę, że warto obserwować, bo okazuje się, że dla tej grupy wyborców być może takie skrajnie lewicowe poglądy będą po prostu atrakcyjne.
Chciałem jeszcze zapytać, czy tak dobre notowania Joe Bidena, wiceprezydenta byłego, oznaczają, że społeczeństwo amerykańskie pozytywnie ocenia z perspektywy czasu okres rządów Baracka Obamy i chce, żeby ten model prezydentury powrócił?
W mojej ocenie nie do końca. Ja myślę, że mimo wszystko prezydentura Baracka Obamy była troszeczkę dla wszystkich rozczarowaniem. Dlatego, że on się okazał prezydentem bardzo akuratnym, który miał być skrojony pod wszystkich, a trochę nie był chyba skrojony dla nikogo. Dla konserwatystów był oczywiście prezydentem zbyt liberalnym, z kolei dla liberalnych lewicowców był prezydentem zbyt konserwatywnym, który niewiele zmienił, a zatem takim prezydentem po prostu nijakim. No i Joe Biden tak, Joe Biden też jest kandydatem nijakim, co przyznałem nawet, jak ja prowadziłem różnego rodzaju prywatne rozmowy, jego potencjalni wyborcy. Tak, jest nijaki, ale wolimy już nijakiego Bidena, no po pierwsze oczywiście od znienawidzonego demonicznego Trumpa, a po drugie od nieobliczalnego również Berniego Sandersa. I tak w tym momencie zachowuje się, jak pokazują te wybory, no chyba większość wyborców demokratycznych, ale moim zdaniem, być może jeszcze nie w tych wyborach, ale w nadchodzących latach będzie jednak dochodziło do pewnej polaryzacji, do właśnie odpływu tego bardziej centrowego elektoratu w stronę pozycji bardziej lewicowo-radykalnych.
Tomku, to teraz na moment odejdźmy od tematu prawyborów w Stanach Zjednoczonych i zajmijmy się tematem, o którym mówi cały świat, a mianowicie koronawirus w Stanach Zjednoczonych. Mamy informacje o kolejnych ofiarach śmiertelnych, o osobach zakażonych, no ale właśnie, czy to jest tak, że w USA media też, media, ludzie żyją tym tematem, czy o tym się głównie mówi, bo takie wrażenie można odnieść słuchając mediów polskich, słuchając mediów europejskich.
Tak, oczywiście o tym się mówi, ale mam wrażenie, że po pierwsze z mniejszym natężeniem, a po drugie kładzie się akcenty na inne aspekty koronawirusa, przede wszystkim na jego wpływ na gospodarkę. Ja, ponieważ dopiero co wróciłem do Polski i tak porównując sobie polskie media z mediami amerykańskimi, no mam wrażenie, że jednak w Polsce mamy pewną histerię. No dzisiaj od rana mnie zalewają informacje o tym jednym zarażonym pacjencie w województwie lubuskim, któremu zresztą życzę jak najszybszego powrotu do zdrowia, ale to jest w ogóle news, który tutaj zalewa media. Tymczasem w Ameryce tych przypadków, to jest myślę dane na wczoraj, tych przypadków było ponad 60, z tego 9 ofiar śmiertelnych w stanie Waszyngton, a zatem no, skala jest nieporównywalnie większa, a mimo to mam wrażenie, że panika jest mniejsza. Nawet taki przykład bardzo życiowy. Ja będąc na lotnisku Kennedy'ego w Nowym Jorku, widziałem dosłownie kilka osób w maseczkach i byli to przede wszystkim Azjaci, co jest bardziej naturalne, bo być może podróżują do krajów azjatyckich. Mam to w ogóle bardziej w przyjęte z po prostu noszeniem maseczek zabezpieczających przed wirusami, mniej lub bardziej. Natomiast z kolei po wylądowaniu na Okęciu, jestem samolotem do Polski, bo miałem przesiadkę, widziałem również kilka osób w młodym wieku, może 30-letnich, no po prostu ubranych w profesjonalne maseczki, nawet nie takie zwykłe chirurgiczne, tylko jakieś bardziej udziwniane. Jak lądując w tym Okęciu, miałem wrażenie, że przyjeżdżam do kraju, w którym naprawdę jest jakaś epidemia. I to mnie, ukrywam, trochę zaskoczyło, bo mówię, odnoszę wrażenie, że jednak w Polsce ten wirus jest bardziej w głowach niż w rzeczywistości, a w Ameryce jest trochę na odwrót. Do tego tematu samego zagrożenia bezpośrednio zdrowotnego podchodzi się z większym dystansem. Oczywiście ostrzega się, prowadzić profilaktykę, ale stara się studzić nastroje społeczne, jednocześnie wskazując, i to jest temat, który jest dyskutowany, że ta epidemia może mieć poważne konsekwencje dla gospodarki, że już w tym momencie widać oznaki spowolnienia, giełda pikuje, już właściwie zostały zakłócone łańcuchy dostaw z Chin, co przede wszystkim uderza w producentów elektroniki, choćby w Apple'a. I że to jest problem, który jeżeli ta epidemia będzie się przedłużać, no może zachwiać gospodarką w sposób trudny do przewidzenia, bo to będzie kryzys podażowy, na który właściwie rządy centralne przez politykę monetarną mają niewielki wpływ. I to jest chyba podstawowa obawa w Ameryce, że to może mieć poważne konsekwencje dla gospodarki. Oczywiście można trochę odczuwać taki schadenfreude, no, że to woda Chińczykom się głównie przydarzyło, którzy są naszym konkurentem w wojnie handlowej. Tak, ale mimo wszystko też komentatorzy zdają sobie sprawę, że to nie jest tak, że uderza tylko w Chiny. Gospodarka jest połączona, amerykańskie firmy produkują w Chinach, potrzebują podzespołów, że takie wstrzymanie gospodarki w państwie środka, tak nagłe, no po prostu wywraca całą gospodarkę.
Tomku, bardzo serdecznie dziękujemy. Korespondencję ze Stanów Zjednoczonych przygotował dla Państwa Tomasz Grzywaczewski, dziennikarz, pisarz, publicysta o bardzo szerokim spektrum zainteresowania, bo zarówno Stany Zjednoczone, ale ty, Tomku, też specjalizujesz się w postsowieckich państwach nieuznawanych.
Tak, ja gdzieś tak między wschodem a zachodem, to podobnie jak Polska. Też mam nadzieję, że bardziej na zachodzie.
I z taką nadzieją pozostawiamy, Tomku, ciebie i pozostawiamy słuchaczy Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Drodzy Państwo, my teraz mamy godzinę 12.38, to jest Kurier w samo południe. Przypominam, Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM, wnet.fm, cały świat. Teraz posłuchajmy zespołu Red Hot Chili Peppers, utwór Snow.